Państwa, pierwszy temat w audycji Aktualności Dnia. Będą dłuższe urlopy macierzyńskie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wydłużenie urlopów macierzyńskich w tym roku o 2 tygodnie, w przyszłym o 4. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Tadeusza Cymańskiego.
Dziękuję, panie Jezus Chrystus.
Panie pośle, to kolejny krok w stronę polityki prorodzinnej i no właśnie, czy to wydłużenie urlopów macierzyńskich będzie dużym obciążeniem także dla budżetu, czy jest to w ogóle możliwe, zrealizowanie tego projektu?
No tak, ktoś to wyliczył nawet, że jeden dzień wydłużenia tego urlopu kosztuje w skali roku budżet państwa 75 milionów. Czy to będzie kosztowało? Ja przypomnę też, żeby też dla pewnej wiedzy, że dzisiaj mamy sytuację taką, kiedy rząd SLD zmniejszył wysokość urlopu z 26 na 16 tygodni. A więc to było bardzo dramatyczne, drakońskie, brutalne skrócenie o 10 tygodni, czyli ponad 2 miesiące czasu tego urlopu. Tak więc to, co my mamy takiego ambitnego, rozłożonego na kilka lat, to jest nic innego, nie mówię tego ze skromności w imieniu PiS-u, ale dla faktów, dla wiedzy, to jest nic innego jak tylko odrobienie, nadrobienie, naprawa pewnego wielkiego błędu, który został wtedy popełniony. Jarosław Kaczyński z trybuny sejmowej dość emocjonalnie, komentując tamto wydarzenie, powiedział mniej więcej tak, że widać diabeł chyba podkusił, żeby taką rzecz w Sejmie przeprowadzić. Czyli odebranie tej matki i temu dziecku na ponad 2 miesiące. To jeżeli chodzi o taki mały aspekt historyczny. Natomiast czy to jest realne? Ja myślę, że oczywiście wszystko, każde działanie w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej, polityki prorodzinnej, jeżeli ono dotyka kwestii finansów, kosztuje. To nie jest żadne odkrycie. Natomiast trzeba sobie postawić pytanie, ile, co tracimy, jakie pieniądze, jakie musimy wyrzeczenia ponieść finansowe z budżetu państwa, a jakie są korzyści. I tutaj przyświeca nam na bardzo mocne przekonanie, że oprócz względów indywidualnych, czysto ludzkich, jakim jest rozwój człowieka, który przychodzi na świat, wychodzi z tego błogostanu w wodach płodowych matki, wstrząs porodowy, no i czuje mamę, czuje pierś, no i ciepło, jest matką na świecie. Matka jest czymś tak ogromnie ważnym dla człowieka, dla całego jego rozwoju. Są też głosy, że nawet przesądza to o szczęśliwości człowieka na świecie. Jeżeli dziecko jest oderwane, dramat dzieci, które nie miały tego szczęścia mieć matki. A więc dla rozwoju dziecka psychicznego, to dziecko według badań, według obserwacji, ono później jest bardziej zaradne w życiu, bardziej pewne, bardziej zmotywowane. Ono jest po prostu mocniejsze. Następnie inteligencja. To też trochę dziwne, no nie jestem ekspertem, ale według badań dziecko karmione piersią, ono łatwiej myśli. Kwestia jego odbierania, wyobraźni, a więc rozwój intelektualny, inteligencja. No i wreszcie niebagatelna odporność dziecka. W mleku matki jest wszystko, co trzeba. Natury nie da się poprawić, a więc ma również przeciwciała. Dziecko właśnie karmiąc się pokarmem matki nabiera odporności. Takie dziecko rzadziej choruje, mniej się przeziębia. No przecież to jest kapitalna inwestycja. I moim zdaniem, gdyby na jednej szali zważyć około, bo szacujemy, że w tym roku, który się niedawno zaczął, urodzi się około 360, niestety tylko 360 tysięcy maleńkich chłopców i dziewczynek, Polaków, naszych, no, naszych najbliższych, którzy przyjdą na świat w Polsce, to jeżeli na jednej szali dać szansę, że oni z matką będą mogli dłużej być, no nawet w tym roku to te 2 tygodnie, ja muszę powiedzieć, że mnie żal, że tylko 2 tygodnie w tym roku, no ale wymowa liczb i finansów jest tutaj bezwzględna. Także tutaj moim zdaniem sporu nie ma. I ja myślę, że to jest tak pewne i oczywiste i ta szala korzyści przeważa zdecydowanie. Dlatego będziemy to kontynuować. Ja bym chciał jeszcze jedną ciekawą rzecz powiedzieć przy tej okazji, bo bardzo interesujące jest, o czym się może za mało mówi, ten pomysł, o którym Jarosław Kaczyński wspomniał, aby w następnym roku i jak będziemy kończyć ten program, czyli 26 tygodni osiągniemy, żeby wprowadzić w ostatnim roku wyraźną progresję dla kobiet, które urodzą trzecie i czwarte dziecko. To jest pewna myśl, dlatego że to byłoby zachętą bardzo wyraźną z możliwością wydłużenia go z 26 na 30, na 38, na 38 tygodni. Albo przy czwartym jest to na 52, bo wtedy mogłoby to być jakąś zachętą, bo dramat demograficzny jest i my musimy powiedzieć szczerze, że pomimo becikowego, pomimo urlopów macierzyńskich, pomimo, co jest też trudne, chcemy prawo pracy wzmocnić, tak żeby kobieta miała większe szanse powrotu do pracy, możliwość zaskarżenia dyskryminacji z uwagi na płeć, bo dzisiaj się pytają, czy pani jest w ciąży, ale czy pani zamierza też być w ciąży? Nie jest łatwo być kobietą, a zwłaszcza młodą kobietą, która chce i ma w planie mieć dziecko. Musimy powiedzieć o wielu bardzo złych, no wręcz bardzo bezwzględnych praktykach na rynku pracy. Na rynku pracy, gdzie kobiety mają wielkie problemy ze znalezieniem się. Także to są wszystko całe pakiety. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że uważamy, i ja taki pogląd prezentuję, ale chyba nie tylko, że becikowe jest bardzo ważne. To jest jednorazowa pomoc. Natomiast urlop macierzyński jednak jest trudniejszym może zagadnieniem, bo on dotyka, obejmuje wszystkie kobiety pracujące, ale w odczuciu społecznym, w kręgach również o dziwo dość liberalnych, niechętnych zbytnio polityce rodzinnej, to jednak tutaj jest bardzo wielkie poparcie. Ja spotkałem się ku mojemu zdziwieniu w różnych miejscach. Duża część dziennikarzy, dziennikarek, moim zdaniem liberalnych, też w tej sprawie ma dużą przychylność. To cieszy, że jest tak duże zrozumienie dla problemu, dla tego wyjątkowego zjawiska, jedynego chyba na świecie, jakim jest macierzyństwo. Halo?
Tak, tak. Panie pośle, jest bardzo ciekawe to, jak zachowują się w tej chwili politycy wobec tych zapowiedzianych zmian, bowiem tak, pani Jaruga Nowacka jest za wydłużeniem urlopu macierzyńskiego. To jest też zaskakujące, bo przecież ta formacja, którą reprezentuje pani Jaruga Nowacka, raczej była za skróceniem, a więc okazuje się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast Platforma Obywatelska zastanawia się, czy poprze ze względu na to, że tutaj ma na uwadze realizację zawodową kobiet. Natomiast LPR jest dość krytyczne do tego projektu, uważając, że no, powinny te zmiany być bardziej radykalne. Jak pan skomentowałby te stanowisko?
No ja to szanuję. Proszę ojca, no to jest tak. Z punktu widzenia celu i sensu całej zmiany, intencje, które powodują ludźmi czy partiami, mają znaczenie wtórne. Ja patrzę na to, ja się będę cieszył, jeżeli cały parlament podniesie ręce. Czy to jest z wyrachowania? Czy to jest poczucie winy, jak w przypadku pani Jarugi Nowackiej? Ja bym życzył, po Bożemu życzmy, żeby mieli refleksję. Może się nam wydaje często, bo trudno w to uwierzyć. Tak tyle było zmian. Tak mało w nas jest wiary, że może ktoś zmienić swoje poglądy. Ja bym życzył i chciałbym w to uwierzyć i tak zakładam, lepiej pozytywnie patrzę na świat, że może to jest poczucie winy, bo oni to rzeczywiście zrobili. Ona powinna moim zdaniem publicznie powiedzieć, zrobiliśmy błąd, przepraszamy te dzieci, którym odebrano. No to by było bardzo dobre, to wymaga wielkiej siły i odwagi, ale chyba tego nie będzie. Natomiast LPR, ja ich też staram się zrozumieć. No łatwiej się proponuje większe działania, jeżeli jest się w opozycji. No, ponadto LPR jest w trudnej sytuacji. My musimy to wszystko widzieć w jakimś szerokim kontekście. Partia ma dość niskie notowania. Musi mieć sukcesy, więc się trochę licytuje. A to z becikowym, to z urlopem macierzyńskim. Ale w tą samą stronę patrzymy. No, oni popierają to. Natomiast uważają, że może zbyt krótki ten wzrost jest w tym roku. Ja bym się paradoksalnie, chociaż jestem z PiS-u, tu się zgodził, bo bym też prosił, będę może jeszcze próbował, ale to jest trudne, bo teraz tyle tych wzrostów wydatków było. Także myślę, że to są pytania ważne, skądinąd, czy Platforma, która zawsze była niechętna, no teraz jakby powiedzieć bardzo mocno podkreśla tą prospołeczną twarz. Trudna jest ta wiara, że tam w ich poglądach, w sercu się to zmieniło nagle. Raczej należy dopatrywać koniunkturalnych argumentów, ale podkreślam, myślę, że jest chyba pozytywną zasadą, żeby w intencje nie wnikać. Natomiast ma ojciec rację, że tutaj generalne są te komentarze różne, ale zapowiada się i będzie na pewno to przeprowadzone. I to jest chyba najważniejsze. No próbujmy też rozmawiać ze sobą. Za dużo jest takich wyszarpywania i konfrontacyjnych momentów, a za mało takiego myślenia. Tu chodzi o maleńkie dzieci. Tak. No trzeba być w kamienia człowiekiem i serca nie mieć, żeby nie zrozumieć, co czuje takie małe dziecko, kiedy przez dwa miesiące z mamą jest i nagle pewnego dnia jakieś obce ręce, jakiś wózeczek, jakiś chłód, ciemno i uliczką do żłobka go gdzieś wiozą, a mama już do pracy pojechała. To jest jednak straszne. Mhm. Wejdźmy w świat tych małych dzieci. Spójrzmy na świat trochę właśnie z ich punktu widzenia. Świat będzie lepszy.
Tak. Panie pośle, myślę, że to trzeba na to patrzeć także z punktu widzenia w ogóle strategii i polityki państwa, jeśli myśli się o przyszłości, prawda? To największym zagrożeniem jest właśnie spadek urodzin w Polsce dla przyszłości również tej ekonomicznej państwa.
No tu jest nic nowego, no niestety jest też takie smutne, brutalna prawda, na którą zwrócił uwagę paradoksalnie jeden z naszych bardzo ważnych wicemarszałek Senatu w dyskusji. No jest korelacja na świecie widoczna gołym okiem. Niestety dobrobyt powoduje, że spada dzietność. Dziecko staje się zagrożeniem, konkurencją dla używania, ja nie powiem nawet dla przeżywania. Dla takiej permisywnej kornukopii, dla takiej konsumpcjonizmu, a więc względy kulturowe. I żeby w krajach, gdzie jest przyzwoity poziom dochodu narodowego, a więc w krajach rozwiniętych, wpłynąć na decyzję o dzietności, trzeba używać mocnych instrumentów. Musimy mieć tego świadomość. Bardzo wiele zależy od świadomości, od wychowania, od kultury, no od tego, co pary na ślubnym kobiercu ślubują Bogu, otwarcie na życie. I patrzymy na świat przez pryzmat też przemijania trochę. Jak to ktoś mówi, wiara oczywiście jest tutaj fundamentem. Niemniej nawet u ludzi o słabych kanonach mówią, no nie do końca się umiera. Zostawiasz na świecie w oczach, w myśleniu tego młodego człowieka kawałek siebie. To takie troszeczkę inne spojrzenie. To dzisiaj przeżywa duży kryzys. Dzisiaj awans, kariera, być na topie, trendy, pieniądze. No więc musimy mieć świadomość, jak ciężka czeka nas walka, jak trudne są te zadania. I nie mówię tego w takim pasywnym ujęciu, bo warto zauważyć, z czym się zmagamy. Dlatego potrzeba tutaj, no nawet takiego jak teraz spotkania, rozmów, chwała Ojcu, Radiu i innym wszystkim ludziom, którzy o tym też mówią, próbują dyskutować, zachęcać. No to jest wielki problem. To jest problem na pewno istoty naszego życia, ale również problem wagi państwowej, narodowej, bo gaśniemy, zaczynamy usychać. To zielone drzewo, pojawiają się żółte liście. I pytanie, czy będziemy drzewem, które jest zielone, silne, jak pisał Piotr Baczyński, jak dąb, zuchwały w pięknym wierszu, czy będziemy takim już przez wiatr smaganym jesienią w zawierusze, gdzie nie gdzie jeszcze tylko, no to jest wizja straszna. Ale podkreślam jeszcze raz, to są trudne rzeczy, naprawdę wymagające, ale przede wszystkim powinniśmy tu ponad partyjnymi podziałami próbować szukać przymierzeńców, szanować nawet głos przeciwny, ale wyraźnie przybijać się, bo prawda tu jest. Tutaj naprawdę myślę, że jest poza dyskusją, że mamy wielkie przekonanie, że to jest słuszny kierunek. Tak, trzeba iść w tą stronę.
Panie pośle, na pewno będą podnosić się także głosy, skąd znaleźć pieniądze na ten cel.
No to wiesz, pieniądze, to tak, ten spór będzie istniał zawsze, ale proszę zwrócić uwagę, że premier Marcinkiewicz właśnie, no, za to nas krytykują, zwłaszcza to może LPR, ale ograniczony charakter tych zmian i rozłożenie w czasie jest przejawem no jakiegoś kompromisu i dowodem, że nie mamy tych pieniędzy zbyt wiele. Można by dyskutować, a może jednak trochę przesunąć czegoś, tak? Ale pytanie nie jest, czy to robić, tylko w jakiej skali, z jakiej intensywnością, jakiego typu. To jest cały front. To jest bardzo wiele działań. Ale podkreśliłbym jeszcze sprawy też te kulturowe, bo bogate małżeństwo, on ma zarobki świetne, wykształcony, super, ona 28 lat, no nie chce mieć dziecka. Mówią, za 5 lat jeszcze się w firmie ustawi, jeszcze awansuje, wybudujemy dom, założymy trochę akcji. Proszę zobaczyć, gdzie się rodzą dzieci. Bo tak jak w tej stającej betlejemskiej, dzieci się rodzą najczęściej w ubóstwie. To ciekawe, ale to jest prawdziwe. To jest do sprawdzenia.
Z całą pewnością, panie pośle.
To musi do myślenia, prawda?
Właśnie. Myślę, że tu musi być całe kompleksowe działanie, prawda, z różnych stron, żeby rzeczywiście ludzie chcieli mieć dzieci. To jest prawda. Dziękuję bardzo serdecznie, panie pośle, za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Tadeuszem Cymańskim z Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, nie ustają komentarze na temat nominacji pani Zety Gilowskiej na ministra finansów i wicepremiera w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. No, jest kwestia także pewnych decyzji związanych z budżetem i tego, czy poszczególne ugrupowania poprą ten projekt budżetu na przyszły rok. Słyszymy komentarze z różnych stron na ten temat. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie panią redaktor Małgorzatę Gos z naszego dziennika.
Ja witam też serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pani redaktor, właśnie, najpierw może sprawa pani Zety Gilowskiej.
To właśnie, sprawa pani profesor Zyty Gilowskiej. To jest rzeczywiście nominacja, która doprowadziła do kompletnej dezorientacji elektoratu, wyborców Polski Solidarnej. No tak można to najkrócej nazwać. Dezorientacja. Z kim bym nie rozmawiała, to właściwie nie potrafi w jakichś racjonalnych kategoriach wyjaśnić tej zmiany w rządzie, która może mieć dla przyszłości tego rządu fundamentalne znaczenie, bo o ile oczywiście nie jest to całkiem niewytłumaczalne, dlatego że w niektórych kategoriach, jeżeli przyjmie się odpowiednie kategorie, można znaleźć wytłumaczenie, ale z punktu widzenia społecznego racjonalizm tej decyzji należałoby podważyć. Ale zacznijmy od początku. Więc z jakiego punktu widzenia da się wytłumaczyć tę nominację? Otóż pierwsze komentarze prasowe poruszały się w sferze takich dociekań na zasadzie personalnych psztyczków wymierzanych polityków przez siebie wzajemnie, polityków Platformy Obywatelskiej i PiS. I tutaj w tej dziedzinie, jeżeli oprzeć się właśnie na takich czysto personalnych dywagacjach, nominacja pani Zyty Gilowskiej, która 7 miesięcy wcześniej odeszła z Platformy Obywatelskiej, w atmosferze takiego nagonki zorganizowanej przeciwko niej i właściwie obrażona, bo ta nagonka nie była tak do końca słuszna, w związku z tym odeszła z Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie była sztandarową twarzą, okrętem flagowym tej formacji. I teraz nagle taka osoba przychodzi na ministra finansów do rządu tutaj premiera Marcinkiewicza, do rządu PiS. No więc rzeczywiście był to taki psztyczek, żeby nie powiedzieć policzek, wymierzony liderom Platformy Obywatelskiej. No patrzcie, wyście się pozbyli tak wartościowej kobiety, tak wartościowego profesora, tymczasem my ją przyjmujemy i w związku z tym ukłon w stronę elektoratu. Mówiło się również o tym, że ta nominacja miała być karą swoistą dla liderów LPR, samoobrony, którzy doprowadzili do skomplikowania spraw związanych z uchwaleniem Becikowego. No tego typu dywagacje oczywiście i takie wzajemne upokarzanie czy drażnienie przez siebie polityków wchodzi w grę jako pewien sposób tłumaczenia, ale nie może być to tłumaczenie jedyne. Oczywiście bardziej takie podstawowe znaczenie ma inne wytłumaczenie. Wiadomo, że od dawna marzeniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest budowa dużej formacji centroprawicowo-ludowej, która by pochłonęła wszystkie mniejsze ugrupowania i miała mandat do rządzenia krajem no naprawdę na długie lata. I tutaj temu jakby prezes podporządkowuje swoją strategię polityczną, a nawet gospodarczą, jak pokazuje ten przypadek. Otóż rzeczywiście rozpatrując to w tych kategoriach, nominacja pani profesor Zyty Gilowskiej ma to znaczenie, że wyraźnie, w sposób wyraźny poszerza bazę PiS o osoby, które w ostatnich wyborach głosowały na Platformę Obywatelską z powodu liberalnych przekonań gospodarczych. Czy jednak to rozszerzenie bazy wyborczej, poszerzenie elektoratu będzie, dokona się istotnie, to zależy od dalszych dziejów rządu, dlatego że może się okazać, że zyskując poparcie jednej części elektoratu, utraci się poparcie drugiej. I to jest ta realna obawa, przed którą stanął i z którą musi się liczyć pan prezes PiS Jarosław Kaczyński. Otóż ja jednak chciałabym tą kandydaturę ocenić przede wszystkim w aspekcie programu gospodarczego, programu tego rządu. I patrząc w tych kategoriach, jest to nominacja moim zdaniem zupełnie niewytłumaczalna i trudna do przełknięcia dla opcji politycznej, tej narodowej, katolickiej, która poparła PiS w ostatnich wyborach. Bo kim jest pani Zyta Gilowska? Pani Zyta Gilowska jest jedną z twórczyń programu Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy ją z tego, że głośno forsowała podatek liniowy 3x15. Pamiętamy, że opowiadała się zawsze za szybkim wprowadzeniem Polski do strefy euro, za likwidacją deficytu budżetowego wbrew wszelkim wymaganiom społecznym, za wszelką cenę, można powiedzieć, tej naprawie finansów publicznych, nawet kosztem cięć wydatków społecznych. I pani Zyta Gilowska swego czasu zasłynęła na przykład bardzo kontrowersyjną propozycją zamiany lasów państwowych w spółkę prawa handlowego, czyli praktycznie prywatyzacji lasów państwowych i wszelkich konsekwencji, jakie z tego wynikają, bo wiadomo, że wtedy te lasy państwowe mogłyby stać się niedostępne dla publicznego użytku. Także jest to polityk, który ma poglądy zdecydowanie liberalne i jego wejście do rządu musi w jakiś sposób zachwiać tym rządem. Mianowicie premier Marcinkiewicz, który w ramach PiS uchodził za liberała, ale jednak jego pierwsze posunięcia i jego exposé, jego działania na forum rządu wskazywały, że zamierza połączyć taki umiarkowany liberalizm z programem Polski Solidarnej, z polityką prospołeczną. I tak właśnie ustawiał priorytety, dlatego właśnie działania rządu rozpoczęte zostały od tych prospołecznych działań, takich jak właśnie becikowe, jak przedłużenie urlopów macierzyńskich i tak dalej. Tymczasem pani profesor Gilowska nie ukrywa, że dla niej najważniejszą sprawą jako ministra finansów, wicepremiera będzie uzdrowienie finansów publicznych, w tym właśnie również w sferze budżetu państwa, bo finanse publiczne to nie tylko budżet państwa, także budżety samorządów. I to oznacza, że po prostu będzie prowadzona nadal bardzo silna, restrykcyjna polityka finansowa. Ja podam taki przykład z podwórka domowego. Kiedy matka widzi, że idzie zima, a dzieci nie mają butów, to pożycza pieniądze, żeby im te buty kupić i potem te pieniądze będzie zwracać przez kolejne miesiące, dlatego że są potrzeby, które nie cierpią zwłoki. Tymczasem, jeżeli jako priorytet postawi się dyscyplinę finansową, wówczas ta matka raczej skaże dzieci na chodzenie przez miesiąc z bosymi nogami po to, żeby właśnie tę dyscyplinę finansową utrzymać. To jest taki drastyczny przykład, ale on obrazowo pokazuje, jak inna jest optyka liberalna patrzenia na budżet państwa, na jego wydatki, a jak inna jest ta optyka prospołeczna, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego potrzeby. I obawiam się również, że ponieważ pani profesor Gilowska jest bardzo silną osobowością, ma ogromny temperament polemiczny i bardzo zdecydowane poglądy, może ona w pewnym sensie zdominować premiera i sprawić, że wrócimy do tego, co było w poprzednich rządach tych takich, no może nie nazwałabym ich prawicowymi, ale mieniących się prawicowymi, mianowicie w rządach pana Mazowieckiego, Bieleckiego, także u profesora Buzka. Tutaj rolę pierwszego rozgrywającego sprawy gospodarcze pełnił właśnie wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz i on był tą postacią, która rozdawała karty w gospodarce. Natomiast premier rządu tylko firmował pewne poczynania swoim nazwiskiem i koordynował pracę rządu. Obawiam się, że właśnie ta zmiana doprowadzi do takiej sytuacji, że premier Marcinkiewicz utraci swoją dotychczasową pozycję i w gruncie rzeczy może odpowiadać za nieswoją politykę.
Pani redaktor, chciałbym jeszcze zapytać o sprawy budżetu, ponieważ to się wiąże także z tą nominacją pani Zyty Gilowskiej. Słyszymy w tej chwili o tych poprawkach, które zgłasza na przykład Platforma Obywatelska, 72 poprawki do budżetu. No, widać, że będą tutaj duże trudności z uchwaleniem tego budżetu na przyszły rok.
Więc były takie dywagacje, że być może nominacja Gilowskiej właśnie przed głosowaniem nad budżetem może stanowić takie posunięcie, które ma utrudnić Platformie Obywatelskiej głosowanie przeciwko budżetowi. Bo nie oszukujmy się, tutaj już wielkich zmian w tym budżecie dokonać nie można. Jest to budżet opracowany przez poprzedni rząd. Obecny rząd naniósł do niego pewne poprawki, ale te przesunięcia w gruncie rzeczy nie są ogromne i tutaj na jakieś ogromne zmiany nie ma co liczyć. W związku z tym właściwie jej osoba nie zmieni tego budżetu, natomiast może uczynić trudnym głosowanie przeciwko budżetowi ze strony Platformy Obywatelskiej. No, według doniesień prasowych i takich własnych informacji wiem, że Samoobrona zamierza mimo wszystko poprzeć budżet. Podobnie pewnie uczyni Liga Polskich Rodzin, bo partie te nie są skłonne stwarzać sytuacji, które mogłyby doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Ale na pewno nie uczynią tego, nie ułatwi im tego fakt, iż budżet będzie prezentować w Sejmie pani profesor Gilowska.
Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za ten komentarz.
Ja dziękuję bardzo serdecznie. Z Bogiem.
Z Bogiem serdecznie pozdrawiamy. Mówiła do nas pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika. Państwa, wiadomość właściwie z ostatniej chwili. Dziś dowiedzieliśmy się, że minister obrony narodowej wycofał emerytury dla Heleny Wolińskiej, byłej tej stalinowskiej sędzi, która jest odpowiedzialna między innymi za skazanie generała Fildorfa Anila. Wypłacanie emerytury tej pani, które do tej pory właściwie dokonywało się pomimo tego, że wszyscy wiedzieli, kim jest Helena Wolińska. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Antoniego Macierewicza, posła ubiegłej kadencji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę ojca, to naprawdę pierwsza tak dobra wiadomość od wielu miesięcy, można nawet powiedzieć w tej sprawie od wielu, wielu lat, pokazująca, że można zrobić to, czego naród oczekuje od dawna, można wymierzać sprawiedliwość, można przywracać sprawiedliwość wtedy, jeżeli naprawdę jest tak zwana wola polityczna, czyli krótko mówiąc wtedy, kiedy decydenci polityczni rzeczywiście chcą budować państwo sprawiedliwe. To naprawdę bardzo, bardzo dobra wiadomość. Oczywiście mamy wszyscy świadomość tego, że tak naprawdę pani Wolińska powinna po prostu stanąć przed Sądem Rzeczpospolitej i odpowiedzieć za swoje zbrodnie. I miejmy nadzieję, że tego prędzej czy później się doczekamy i że wymiar sprawiedliwości Wielkiej Brytanii zrozumie, że żądanie ekstradycji naprawdę jest uzasadnione, tak jak jest uzasadnione, było uzasadnione w wypadku zbrodni hitlerowskich. Tak samo jest w tym wypadku uzasadnione. Ale już sam fakt, że pokazano, iż można ukrócać przywileje zbrodniarzy, to ta decyzja pana ministra Sikorskiego jest, można powiedzieć, pierwszą jaskółką pokazującą, że można bardzo, bardzo wiele zrobić w Polsce. Czekamy teraz na identyczną decyzję ministra spraw wewnętrznych odnośnie pana Morela, dlatego że to jest sytuacja analogiczna, a zakres zbrodniczej działalności pana Morela może nawet większy, bo tam przecież są setki, jeżeli nie tysiące ofiar jego zbrodniczej działalności. Także no, powiedziałbym, że to jest dobry początek działania ministra Sikorskiego.
Panie pośle, ruszył proces także byłego ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego. Na razie wprawdzie za zamkniętymi drzwiami, ale wiemy mniej więcej, czego dotyczy ta sprawa. Czy zechciałby pan trochę przybliżyć naszym słuchaczom, o co oskarżony jest Siemiątkowski?
To jest jeden z wielu zarzutów, który ciąży na panu Siemiątkowskim. W tym wypadku chodzi o ujawnienie tajnych informacji. Informacji, jakie pan Siemiątkowski zdobył na przełomie lipca i sierpnia 2003 roku. Wtedy, gdy pan Kulczyk zgłosił się z informacjami z przebiegu spotkania wiedeńskiego. Przypomnijmy, spotkanie wiedeńskie pana Kulczyka z Ałganowem, zorganizowane przez aferzystów Żagla i Kunę, celem stworzenia takiego mostu elektrycznego interesu polegającego na przesyłaniu taniej energii elektrycznej z Rosji poprzez Polskę. Podczas tego spotkania pan Ałganow ujawnił, Łukoil dał łapówkę panu Kaczmarkowi i ta sprawa została przekazana przez Kulczyka po powrocie najpierw panu Millerowi i Barcikowskiemu, a następnie panu Siemiątkowskiemu. Cała sprawa jest o tyle dziwaczna, że w takim wypadku szef służb nie powinien, a takim był przecież pan Siemiątkowski, nie powinien osobiście odbierać takiego donosu, czy też takiej informacji obywatelskiej, jeżeli lepiej to sformułować, tylko oczywiście powinien to być upoważniony do tego funkcjonariusz, a nie szef służb. Jednak zrobił to sam Siemiątkowski i podczas tego zeznania, tej informacji, przekazywania tej informacji, sporządzał notatki, na podstawie których to notatek następnie odpowiedni odpowiedni funkcjonariusz wywiadu, czerpiąc także z innych wiadomości, sporządził ogólną notatkę, jaka została przekazana następnie Komisji Śledczej, no przede wszystkim do archiwum i do wykorzystania wywiadu, a następnie ważnym osobom w państwie i ostatecznie Komisji Śledczej. Rzecz w tym, że pan Siemiątkowski, jak mówiłem, robił notatki, które stały się podstawą całego materiału i te notatki wziął z sobą do domu. Po zakończeniu pracy w ministerstwie, w szefostwie wywiadu, wziął te notatki, schował do kieszeni, wyszedł i wziął je z sobą do domu. No to oczywiste jest, że te notatki miały charakter ściśle tajny. Jest oczywiste, że stanowiły jeden z najważniejszych materiałów, najtajniejszych materiałów państwa polskiego i stanowiły własność państwa polskiego, wywiadu Rzeczpospolitej, a nie prywatne, nie były prywatnym materiałem pana Siemiątkowskiego, no a już czerpanie z tych materiałów, używanie ich i przekazywanie publicznie jest w sposób oczywisty złamaniem tajemnicy państwowej. Cała rzecz się została ujawniona, gdy przesłuchiwałem pana Siemiątkowskiego w ramach posiedzenia komisji, gdy kolejne informacje przekazywał na podstawie tych notatek. W pewnym momencie spytałem, a skąd pan te informacje ma? Na to on odpowiedział, no jak to skąd? Mam tutaj właśnie przed sobą notatki, które są podstawą tej wiedzy. A skąd pan te notatki tutaj posiada? Spytałem następnie, a na to powiedział, jak to wziąłem z sobą z MSW. No więc ta oczywistość poczucia bezkarności, które nie tylko pan Siemiątkowski ujawnia, ale wszyscy dygnitarze SLD i tego środowiska postkomunistycznego, zgodnie z którym uważali, że państwo jest po prostu ich własnością, że ich żadne normy prawne w żaden sposób nie obowiązują, że mogą bezkarnie łamać prawo, rzeczywiście była porażająca. Zupełnie. Złożyliśmy następnie jako komisja na mój wniosek doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. No, minął już ponad rok od tego czasu, więc nie jest to błyskawiczna decyzja, no ale jak na polskie warunki dosyć szybka. Rozpoczął się proces. Mam nadzieję, że pan Siemiątkowski otrzyma sprawiedliwy wyrok, dlatego że to jest skandaliczne, żeby szef wywiadu traktował materiały tajne jako prywatną własność i posługiwał się w dowolnym stopniu tymi materiałami. Więc no, to jest jeden, jak mówiłem, z wielu zarzutów, jakie wobec Siemiątkowskiego zostały sformułowane przez komisję. Przypomnę jeszcze kwestię tak zwanego przecieku Płockiego przez analogię do przecieku Starachowickiego. Pan Siemiątkowski w innej sytuacji ostrzegł jedną ze swoich znajomych, że jest prowadzone przeciwko niej postępowanie, tajne postępowanie. Zresztą w jeszcze innej sprawie spotykał się tajnie, już nie będąc szefem wywiadu, z funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa, próbując od nich wydostać informacje co do tego, czy jest prowadzone jakieś postępowanie na jego temat i temat Kulczyka. Więc tych bezkarnych i bezprawnych działań pana Siemiątkowskiego było dużo więcej. On stanowił taką osobę gwarantującą bezpieczeństwo pana Kwaśniewskiego z kolei, bo był człowiekiem jego zaufania i dzięki temu wszystkie działania służb były, tak powiem, nastawione tak, żeby chronić pana Kwaśniewskiego i jego otoczenie i stanowiły w istocie jego prywatne narzędzie. Nie działały na rzecz państwa polskiego, lecz na rzecz tej mafii skupionej wobec pana Kwaśniewskiego.
Panie pośle, to jest kolejny krok w stronę ukarania tych osób związanych z aferą Orlenu, ale to właściwie jeszcze nie dotknięcie głównych bohaterów tej całej sprawy.
Tak, myślę, że to jest, że tak można powiedzieć, wstęp dopiero. Być może wstęp niezbędny. Być może jest tak, że trzeba najpierw oczyścić przedpole, ujawnić mechanizmy ludzi z drugiego czy trzeciego szeregu odpowiedzialnych za bezprawie w Polsce. matce i dopiero później zabrać się za osoby, które kierowały całą tą strukturą, takie jak pan Kwaśniewski, jak pan Miller, jak pan Kaczmarek, jak pan Cimoszewicz, jak pan Oleksy, bo to są osoby naprawdę kierujące tym środowiskiem odpowiedzialnym za działalność przestępczą przeciwko Polsce w ubiegłych latach. Więc nie chcę tutaj formułować żadnej krytyki, że to, że tak powiem, że to nie najpierw się zabiera wymiar sprawiedliwości za główne osoby, tylko za takie jak Siemiątkowski, dlatego że jednak pan Siemiątkowski miał olbrzymią władzę i olbrzymią odpowiedzialność. Bez niego, bez działań takich ludzi jak on, wszystko to, co miało miejsce także w sprawie Orlenowskiej, nie mogłoby mieć miejsca. Więc jest jedną niewątpliwie z osób kluczowych, chociaż nie ostatecznych decydentów, ale przypomnijmy, że to właśnie on wraz z Millerem podjął decyzję o zatrzymaniu Modrzejewskiego, a więc to on był, że tak powiem, tym głównym ramieniem wykonawczym, był głównym wykonawcą przestępczych działań.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Mówił do nas pan poseł Antoni Macierewicz, poseł ubiegłej kadencji, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen. Na koniec naszej dzisiejszej audycji chciałbym przekazać jeszcze komunikat podinspektora Andrzeja Gąski, rzecznika prasowego Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W trosce o bezpieczeństwo słuchaczy Radia Maryja zwracam się z gorącą prośbą o prezentację podanego niżej komunikatu o oszustach wykorzystujących emocje najczęściej starszych, a tym samym bezbronnych ludzi, którzy w ten sposób niejednokrotnie tracą dorobek swego życia i zabezpieczenie na przyszłość. Po raz kolejny przestrzegamy przed oszustami, których sposób działania jest bardzo charakterystyczny i w każdym przypadku podobny. Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami, podając się za członka rodziny, najczęściej wnuka, kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę, zwracają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy, na przykład na zakup samochodu po atrakcyjnej cenie. Po wyrażeniu zgody na pożyczkę zgłasza się po nią ktoś inny, zapowiedziany przez oszusta jako osoba godna zaufania. Po krótkim czasie do mieszkania ofiary faktycznie zgłasza się osoba, która w imieniu rzekomego wnuczka odbiera pieniądze w kwocie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Każdy, kto zetknie się z opisanym sposobem działania przestępców, powinien natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerem 997. Pamiętajmy, że szybkie zapowiadomienie policji przyczyni się do przerwania przestępczej działalności oszustów. 5 stycznia do jednego z mieszkań przy ulicy Fosza w Częstochowie zadzwoniła kobieta, która oświadczyła starszym lokatorom, że jest ich wnuczką. Kobieta poprosiła o pożyczenie pieniędzy w kwocie 6 tysięcy złotych, które były jej potrzebne na zakup działki budowlanej i lekarstw. Starsze małżeństwo zgodziło się udzielić pożyczki. W tym celu 80-letni mężczyzna udał się do banku, aby pobrać pieniądze. W czasie jego nieobecności wnuczka, w cudzysłowie, zadzwoniła raz jeszcze, informując, że po pieniądze przyjdzie jej znajomy, który nazywa się Jacek Rybicki. Około godziny 14 do mieszkania staruszków wszedł mężczyzna w wieku około 30-35 lat, wzrostu około 170 cm. Szczupłej budowy ciała, który oświadczył, iż przyszedł po pieniądze dla wnuczki. Mężczyzna nie miał żadnych dokumentów, ale pokwitował na kartce papieru odbiór pieniędzy. Po jego wyjściu rzekoma wnuczka zadzwoniła jeszcze raz, upewniając się, że pieniądze zostały przekazane. Jak się okazało, staruszkowie zostali oszukani. Tylko ostatniego piątku śląscy policjanci odnotowali 4 takie oszustwa. W Radzionkowie nieznany mężczyzna podający się telefonicznie za siostrzeńca wyłudził od 62-letniej kobiety 3,5 tysiąca złotych na zakup samochodu. W Sosnowcu mężczyzna podający się telefonicznie za kuzyna usiłował wyłudzić 1300 złotych z przeznaczeniem na cło zakupione auto. W tym wypadku 66-letnia kobieta odmówiła wydania pieniędzy. W Zabrzu została oszukana na kwotę 4000 zł 65-letnia kobieta. Wcześniej o taką pożyczkę prosiła ją telefonicznie siostrzenica. W Sosnowcu podczas rozmowy telefonicznej nieznany sprawca, podając się za wnuczka i prosząc o pożyczkę w kwocie 10 tysięcy złotych na zakup samochodu, oszukał 78-letnią kobietę. To komunikat podinspektora Andrzeja Gąski, rzecznika prasowego śląskiego, komendanta wojewódzkiego policji, który to komunikat na prośbę policji przekazujemy dla słuchaczy Radia Maryja jako ostrzeżenie. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.